z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przemówił tymi słowami: przyjdźcie do mnie, wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźmijcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie. Oto słowo Pańskie. Ostatni dzień naszych rekolekcji, ostatnie Słowo Boże, które będziemy rozważać, które usłyszeliśmy przed chwilą. Ale najpierw taki przykład z dróg ukraińskich. Wiele jest słabiutkich samochodów na drogach ukraińskich, ale same drogi są słabiutkie. Jeszcze te międzynarodowe w kierunku Kijowa nie są najgorsze, ale inne drogi, no słabiutkie są, pełne dziur. Rzeczywiście teraz przed euro troszkę poprawiają. Ale jest też wiele samochodów, których w Polsce nie widziałem. Tak drogich, tak niesamowitych samochodów, że tutaj nie widziałem takich. To jest takie dziwne, biedne państwo z jakąś ilością bogatych ludzi w tym państwie. Pośród samochodów ukraińskich, czasem polskich, zdarzają się także samochody rosyjskie z rosyjską rejestracją. Oczywiście, że nie zawsze, ale czasem się zdarza, że ten samochód z rosyjską rejestracją wepchnie się przed kogoś, wyprzedzi na czwartego, albo wyprzedzi w ogóle poboczem. Żartujemy sobie tak czasem, zresztą usłyszałem to od księży, którzy wcześniej dłużej są już w tym kraju. Któryś z księży pyta: a wiesz, dlaczego on tak zrobił? Dlaczego on tak wyprzedza, tak zdecydowanie jedzie, tak pewny siebie jest? Bo on wygrał wojnę. On wygrał wojnę. Jemu wolno. Jest jakaś taka mocna świadomość. Oczywiście to jest pewne generalizowanie, ale jest jakaś taka postawa. My wygraliśmy wojnę. To my wygraliśmy z Hitlerem. To tylko pewien przykład na potem. Przyjście Chrystusa to nie tylko Jego przychodzenie do nas, ale dzisiejsza Ewangelia pokazuje, że to jest także nasze przychodzenie do Niego. I bardzo ważna jest ta nasza postawa, bez której bardzo ciężko jest spotkać się z Chrystusem. Chrystus nie tylko przyszedł kiedyś w Boże Narodzenie, w Betlejem, stał się człowiekiem. Nie tylko przyjdzie na końcu czasów, kiedy przeminie ten świat. On przychodzi także w naszej codzienności. Ale aby spotkać Chrystusa, trzeba samemu do Niego wyjść. Jezus Chrystus w Ewangelii dzisiaj nie mówi: przyjdę do was wszystkich, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście. Tylko mówi: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście. Potrzebna jest nasza postawa wyjścia z siebie i przyjścia do Chrystusa. Moja, twoja postawa. W jaki sposób przychodzić do Chrystusa, kiedy Go nie widzę? Co to znaczy przyjść do Chrystusa? Często nasza wiara pozostaje tylko na poziomie praktyk religijnych, jakichś społecznych zachowań, które są ogólnie przyjęte, więc ja też się dostosowuję do tych ogólnie przyjętych zachowań, czyli na przykład, nie wiem, idziemy w procesji, no więc Nie wypada, żebym nie poszedł, to ja też pójdę w tej procesji. Nie za bardzo wiem po co. Nie robię tego, co wszyscy, ale udaję, że robię to, co wszyscy, czyli na końcu procesji jest już właściwie szczególnie Bożego Ciała. Myślę, że mieliście to doświadczenie. To już jest właściwie taka przechadzka. Niestety w Ukrainie spotykam bardzo często sytuację, że na końcu pogrzebu też jest taka przechadzka. Tak sobie idą, śmieją się, rozmawiają sobie. Już dygresja za dygresją. Przeżyłem jeden pogrzeb, gdzie na początku, znaczy widziałem na szczęście, ja go nie prowadziłem, to był prawosławny pogrzeb, ale jechaliśmy samochodem i zobaczyliśmy, że na początku pogrzebu szedł człowiek z krzyżem ozdobionym, tam mają bardzo ładnie ozdobione krzyże, a obok niego szedł człowiek z 3-metrowym sztandarem Związku Radzieckiego. No, też takie pomieszanie jest. Czerwony sztandar i krzyż razem. No ale właśnie, pewne tradycje, a nie spotkanie z Chrystusem. Jezus Chrystus mówi, przyjdźcie do mnie. Przeżywamy w parafii nie tylko rekolekcje adwentowe, ale też kończymy właśnie adorację, 40-godzinne nabożeństwo adoracji Najświętszego Sakramentu. Jest to dla nas podpowiedź, jak przyjść do Chrystusa. Przyjść do Chrystusa to znaczy otworzyć swoje serce na modlitwę. Stanąć przed Chrystusem z całym sobą, kim jestem i jaki jestem. Nie tylko odmawiać modlitwę, a modlić się. Wypowiadać siebie przed Bogiem. Kobiety chyba to bardziej spontanicznie rozumieją. Panom to wytłumaczę w tym, co my lubimy robić. Chociaż ja już dawno tego nie robiłem, teraz tylko się przyglądam. Wielu mężczyzn lubi łowić ryby. A tam w Ukrainie to jest zjawisko bardzo częste. No to jeden z chyba pozytywnych spadków po komunizmie. W każdej wiosce, przez którą przepływa jakaś rzeka, jest staw. Postawili tamę, zrobili staw. Staw zarybiony, staw danej wioski. Bardzo to dobre jest dla ludzi, ale niestety to też powoduje, że są takie miesiące nawet w ciągu roku, kiedy kobiety nie uświadczą swoich mężów w domu, bo oni są na rybach, na rybałkę poszedł i siedzą na tych rybach, łowią te ryby. I coś w tym jest z tym łowieniem ryb. I podobnie jest przed Najświętszym Sakramentem. Siada, spokój, cisza i nie myśli nawet. Nawet tak. Nie wiem, czy panie sobie to potrafią wyobrazić, ale może być taki moment w życiu mężczyzny, kiedy on siedzi i nie myśli. O niczym nie myśli. Po prostu sobie siedzi. Panowie, nigdy tak nie mówcie swojej żonie. Jak ona zapyta, o czym myślisz, to wtedy oczywiście odpowiedź brzmi o tobie. Ale są takie momenty, kiedy nie myślimy o niczym. Ale też często to wcale nie są momenty bezczynnego niemyślenia. To jest czas, kiedy patrząc na ten spławik, mężczyzna może przemyśleć całe, wszystkie swoje zadania, jakie czekają go. I już obmyśla, jak tam połączyć te jakieś rury, które musi połączyć gdzieś tam na robocie, jak naprawić jakiś tam właśnie traktor czy coś, skąd wziąć materiał, żeby to zrobić. I już ma to przemyślane, wcześniej ma to przygotowane. Albo być może rzeczywiście myśli o swojej żonie i o swoich dzieciach. I musi przemyśleć to, dlaczego jakiś tam konflikt jest z synem czy coś. Moi drodzy, czymś takim jest adoracja. Może być, jeżeli przyjmiemy ten dar jako dar spotkania z Chrystusem. Siedzisz przed Bogiem, czy klęczysz przed Bogiem, który stał się człowiekiem, a jako człowiek uczynił cud i przemienił chleb w swoje ciało. I w Jego obecności masz spokój i spokojny czas przemyślenia swojego życia. Jak umiesz, to możesz Mu o tym opowiadać w sercu. Jak nie, to po prostu w Jego obecności myśl o swoim życiu. Bardzo ważne, takie poukładanie sobie życia. Taka modlitwa spokojna, w ciszy, układa tobie też, bracie, siostro, hierarchię wartości. Zachęcam ciebie do tego. Przychodzisz wtedy do Chrystusa z tym, co jest twoim zadaniem, co jest być może twoim obciążeniem. Taka modlitwa może być dziękczynieniem i zachęcam, aby to nie była tylko modlitwa prośby, ale też dziękczynienia. Bardzo ważne jest dziękczynienie i powiesz Panu Jezusowi, to mi się udało zrobić tamto i jeszcze coś. I dziękuję Tobie, Panie Boże, bo przecież wiem dobrze, że gdybyś Ty mi nie pomógł, to ja bym tego nie umiał zrobić. Wtedy widzisz, jak Pan Bóg działa w Twoim życiu i jak wiele Ty możesz dzięki pomocy Bożej zrobić. Możesz także, i zachęcam bardzo do tego, uwielbiać Boga. Bo na to Bóg czeka. Na Twoją bliskość po prostu. I wtedy to, właśnie wtedy taka modlitwa może przerodzić w takie bezczynne siedzenie. Siedzisz i dajesz czas Panu Bogu. Po prostu daję Tobie, Boże, czas. Właściwie to jest jedyna rzecz, którą mogę Tobie dać, bo wszystkie inne rzeczy, jakie mam, to od Ciebie pochodzą. Mogę być z Tobą i uwielbiam Ciebie. Błogosławię Ciebie, że jesteś. Kiedyś w Turcji Kurdowie próbowali mnie nawrócić na islam. Dali mi za darmo płytkę DVD z filmami z różnych swoich miejsc świętych, meczetów. Powiem Wam, że to rzeczywiście robi wrażenie. Taka Mekka wypełniona iluś tam tysiącami mężczyzn, stojących z podniesionymi rękoma, ze wzruszeniem, bo widać było także i łzy, zbliżenie na poszczególne twarze, i krzyczących, nie pamiętam jak to słowo u nich brzmi, ale amen, amen, bo oni też mają to słowo amen, na każde wezwanie imama, amen. Tak jak przed mszą świętą mieliście nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, jakieś słowa powtarzaliście. Tam oni i to męskie głosy, tak. Jak to brzmi niesamowicie. Zawsze marzyłem, żeby być na takiej modlitwie w naszym kościele, który na Ukrainie jeszcze bardziej niż w Polsce jest kościołem żeńsko-katolickim. Żeby być w takim gronie mężczyzn wielbiących Pana Boga. Niedawno księża ze Śląska mi opowiadali, że mają takie przeżycie w piekarach śląskich, kiedy jest pielgrzymka mężczyzn. I rzeczywiście 100 czy ileś tam tysięcy mężczyzn modlących się. Wielka siła. Jest to taka siła, jak siła, nie wiem, rycerzy śpiewających Bogu Rodzica. Mam problem z gardłem od wczoraj, ale no właśnie. I wtedy jest siła. Z takiej męskiej modlitwy jest siła, która może tych mężczyzn poprowadzić dalej. I tą siłę my możemy uzyskać od Boga w modlitwie. Taka siła jest także z takiego właśnie przemyślenia swojego życia w obecności Boga. Jak ważne jest przemyślenie, pomyślenie nad sobą, pokazują nam przykłady wojen, ale także i zawodów sportowych. Bardzo często trenerzy, wczoraj nie pamiętam, czy Lewandowski, czy trener Borussii mówił, że wszystko jest w głowie, że jak nad głową popracujemy, to będziemy w stanie z Olympique Marsylia wygrać 5-0. Przegrali 3-2. No ale to prawda, że wszystko jest w głowie. Bardzo ważna jest psychika człowieka, więc kiedy przemyślisz swoje życie w obecności Boga i zobaczysz, że On stoi po Twojej stronie i błogosławi Tobie, z większą siłą ruszysz do życia, do zadań, które Cię w życiu czekają. Pan wtedy przychodzi do Ciebie adwentowo, jakby stając za Twoimi plecami, wspiera Ciebie. Taki przykład właśnie z Ukrainy. Podole to w XVII-XVIII wieku to był taki dziki zachód Polski, Rzeczpospolitej. Tylko na wschodzie, no dziki wschód Rzeczpospolitej. Gdzie tylko prawdziwi mężczyźni wybierali się. Wspaniała ziemia, czarna ziemia taka, aż tłusta. Ale żeby na tej ziemi móc coś uprawiać, trzeba było dobrze władać mieczem, bo co chwila wpadali tam Tatarzy. Więc ziemię tę uzyskiwali tylko tacy rycerze, którzy potrafili walczyć. I rzeczywiście trzeba było być twardym mężczyzną, żeby tam wytrzymać. I to jest miejsce wielu bitew co zresztą wiecie z trylogii Sienkiewicza i zachęcam. Może być lektura obowiązkowa jako przedłużenie rekolekcji. Niech będzie pan Wołodyjowski. Ale przykład z jednego miejsca. Bitwa pod Zborowem. Akurat jak jadę do domu, do parafii, to zawsze z Polski, prawie zawsze to przejeżdżam obok tego miejsca. Jest tam usypany wielki kopiec, na szczycie którego jest krzyż, na cześć kozaków chmielnickiego, ale obok jest pomnik. Ciekawy pomnik, opowiadający coś o tej bitwie. Pomnik z symbolami z trzech stron, różnymi symbolami i z napisami, z tym samym napisem w trzech językach. Po polsku, po ukraińsku i po tatarsku. Mniej więcej napis na tym pomniku ma taki sens, że my żyjący w XXI stuleciu z wdzięcznością dla tych, którzy 350 lat temu potrafili się dogadać i dążyć do współpracy, czy jedności, czy zgody, coś w tym stylu. Gdyż bitwa pod Zborowem rzeczywiście zakończyła się dogadaniem się trzech stron. Ale kiedy poczytałem o tej bitwie pod Zborowem, okazało się, że oni się dogadali, bo używali rozumu, bo się zastanowili. My mamy w pamięci z historii, że polskie wojsko to prawda ta husaria ze skrzydłami i dawaj do przodu, jakoś tam będzie. Natomiast nie zawsze. Właśnie nie tylko siła się liczy. Można mieć mniej żołnierzy, a zwyciężyć. Można przegrywać, a się dogadać. Kiedy używa się rozumu, psychika jest bardzo ważna. Więc przemyśleli tę bitwę i rozeszli się w pokoju. W jaki sposób przemyśleli? No niestety nie jest to tak piękne jak na pomniku. Tak naprawdę przemyśleli sprawę, bo widzieli, że może źle się skończyć. Ale ważne, że użyli rozumu. Otóż było to wtedy właśnie, kiedy w Zbarażu na odsiecz króla Jana Kazimierza czekał pan Wołodyjowski i spółka. Wtedy król Jan Kazimierz z 30 tysiącami wojska, dobrego wojska Rzeczpospolitej, szedł do Zbaraża, ale naprzeciw niego wyszło 100 tysięcy kozaków chmielnickiego. Znaczy kozaków było dużo mniej, większość to była czernie, czyli takie pospolite ruszenie chłopów, którzy byli żadnym wojskiem, no ale 100 tysięcy. Razem z kozakami szło 10 tysięcy Tatarów. I tych 10 tysięcy Tatarów to było dobre wojsko. 110 tysięcy przeciwko 30 tysiącom. Wojska Rzeczpospolitej okopały się pod Zborowem, no i rozpoczęła się bitwa. W miarę upływu czasu wszyscy widzieli, że niedługo obóz zostanie zdobyty, że król przegra. I zaczęli myśleć. Pierwsi Tatarzy pomyśleli sobie, że jak zwyciężą wojska Rzeczpospolitej, to po pierwsze, to nie są jeszcze wszystkie wojska Rzeczpospolitej. Jak Rzeczpospolita zbierze swoje wojska i za rok przyjdzie, to się na Krymie zatrzymają. Po drugie, jeśli by się udało zwyciężyć Rzeczpospolitą, to Chmielnicki wzrośnie w taką siłę, że podporządkuje sobie Tatarów. Zaczęli kombinować. Trzeba się dogadać. Po cichu wysłali do króla negocjatorów. Król Polski widział, że przegrywa. Więc przyjął tych negocjatorów, dogadali się. No tam mieli jakąś kontrybucję potem zapłacić i coś tam, no ale dogadali się. Bo król już widział, że szabelką nie wystarczy, że trzeba się dogadać. Rano kozacy ze zdziwieniem zobaczyli, że Tatarzy wsiadają na koń i wracają. Wpadli w panikę. Bo dobre, doborowe wojsko tatarskie ucieka. Więc i oni zaczęli uciekać. Chmielnickiemu udało się zatrzymać trochę swojego wojska. I tak miał przeważającą większość żołnierzy pod sobą, ale widział, że już nie da rady zwyciężyć króla tak łatwo. Więc zaczął negocjować z królem. Dogadali się. Bardzo dobra była ta umowa. Gdyby wszystkie strony rzeczywiście wypełniły tę umowę, być może byłaby Rzeczpospolita Trojga Narodów. Kto wie, jakby historia się potoczyła. A ponieważ nikt z nich rok później już nie wypełnił tej umowy, No to Kozacy zwrócili się do Rosji, a Rosja podporządkowała ich sobie na kilkaset następnych lat. Nawet, no tak. Ale tu mi chodzi o przykład pomyślenia w czasie wojny. Twoje życie jest walką. Masz różne zadania, sprawy, problemy przed sobą. Nie działaj na hura. A przede wszystkim pamiętaj, że masz wspólnika. Bóg chce być twoim wspólnikiem. To jarzmo, o którym Jezus Chrystus dzisiaj mówi, może ktoś nie pamięta, co to jest jarzmo. Woły młócą, idąc w jarzmie. Jarzmo ma dwa pałąki takie. Dwa dla dwóch wołów. Jezus Chrystus mówi, weźcie moje jarzmo na siebie, bo ja będę razem z tobą ciągnął to jarzmo. Chcę razem z tobą iść. Chcę twoje także brzemiona nosić. Pozwól mi współpracować z tobą, ale musisz się modlić, musisz rozmawiać ze mną na ten temat. I właśnie, to trochę tak jak ze wspólnikiem w firmie. Jeśli chcesz, żeby twój wspólnik, dobry przyjaciel, dobrze z tobą pracował, musisz mu powiedzieć, jakie są twoje plany, w jaki sposób chcesz je zrealizować i jakimi środkami. Bo to jest ktoś, komu ufasz. Modlitwa jest czymś takim. Spokojna modlitwa. Te 5 minut, o którym mówiłem wczoraj, przedwczoraj, wcześniej. I wtedy nabierzesz siły. Zobaczyłem taką potrzebę przemyślenia spraw, także i jakiegoś wpuszczenia Pana Boga do codzienności w Kamieńcu Podolskim ostatnio. Ale to za chwileczkę, bo jeszcze chcę podać 2 przykłady bardzo ważne, 2 momenty, w których taki spokój jest niezwykle ważny. Pierwszy to Wigilia. Przygotowujemy się do świąt Bożego Narodzenia. Moi drodzy, nie włączajcie wtedy telewizora. Bardzo proszę. Pozwólcie sobie nawet na ponudzenie się ze sobą. Ale nie będziecie się nudzić. Wigilia właśnie jest tym wieczorem, w którym macie szansę być razem i podsumować rok, który przeżyliście. Także nie bójcie się rozmawiać na tematy tego, co działo się w tym roku w naszym domu. Wasza rodzina wtedy się ułoży w jakiś sposób. Zobaczycie, można powiedzieć, namalujecie plan bitwy. Co już do tej pory było, jakie mamy straty, jakie zyski, w jaki sposób musimy uderzyć, w którym kierunku teraz. Podobnie i życzenia bożonarodzeniowe. Wszystkiego najlepszego, bo to najważniejsze. Albo zdrówka, bo to najważniejsze. Jak ja się złoszczę na takie życzenia. To co, jak ktoś jest chory, to już życie przestało mieć sens? Jak ktoś zachoruje z rodziny, znaczy, że już na nas ma nie liczyć? Właśnie jak będzie chory, to nasza rodzina będzie w jedności. A jakie życzenia mają być? Właśnie znów o to chodzi, żeby to przemyśleć. Takie życzenia, zdrówka, bo to najważniejsze, to można powiedzieć osobom, których nie znasz. A tu, w ten wieczór, spotykasz się z tymi, którzy są najbliżsi twojemu sercu. Znasz ich. Więc niech to będą konkretne życzenia dla tej osoby, z którą spotykasz się, żyjesz 24 godziny na dobę i wiesz, czego ona pragnie. A jak nie wiesz, to nawet zamiast życzeń zapytaj, tak właściwie to ja nie wiem, czego ty pragniesz. Powiedz mi, czego pragniesz, to ja tobie złożę takie życzenia. I będę Boga prosił o takie życzenia. Niech to będą konkretne sprawy. I zobaczcie, jak wtedy rodzina otrzymuje siłę wewnętrzną, jedność jakąś. Nie z przyzwyczajenia, nie dlatego, że mamy wspólny meldunek, ale dlatego, że jest wewnętrzna łączność między nami w rodzinie. Dalej, trochę roboty księdzu proboszczowi robię, ale ksiądz proboszcz mówi, że i tak się ci mężczyźni nie zbiorą. Męskie grono. Słuchajcie, a dlaczego tylko w pubie mają się mężczyźni zbierać? Dlaczego nie zbierzecie się i nie dacie spokoju księdzu proboszczowi i nie będziecie mówić, księże proboszczu, przychodzimy dzisiaj na mecz do księdza proboszcza? Można od meczu zacząć wspólnie oglądanego. Można zacząć od tego, że przyjdziecie z jakąś propozycją. Proszę księdza, uważamy, że w naszym kościele trzeba zrobić to i to. I wiemy, jak to się robi. A co ksiądz o tym myśli? Można zacząć od tego, ale w męskim gronie trochę pobyć. Wybaczcie, drogie panie, że tak do mężczyzn mówię, ale myślę, że i wy się ucieszyłybyście z czegoś takiego. Jaką siłę ma takie męskie grono, które jest otwarte, aktywne, zobaczyłem właśnie w tym Kamieńcu Podolskim. Prowadziłem takie rekolekcje weekendowe dla małżeństw na podstawie filmu Fireproof, ognioporny po rosyjsku, a po polsku ognioodporny, tak? Chyba jakoś tak. Film o małżeństwie, które ma konflikt i próbuje walczyć o jedność. I tu w diecezji warszawsko-praskiej też jest randka samochodowa na podstawie tego i z tym filmem zrobiona. Potem jest kurs i właśnie na podstawie tego kursu ja zrobiłem takie 3 dni skupienia. I co ciekawego, kiedy zebraliśmy się po filmie wszyscy razem, małżeństwa i ja, i rozpoczęliśmy na podstawie pytań dyskusję o tym filmie, panowie nie dali dojść do głosu paniom. Coś dziwnego jak na Ukrainę i chyba jak na Polskę też. Na ogół kobiety tyle dyskutują, a panowie się chowają za ich plecami. W Ukrainie jest to jeszcze gorsze. Natomiast tu ja ze zdziwieniem słuchałem i przyglądałem się, z jakim oni z zacięciem opowiadają o tym, o co jemu chodziło, dlaczego on tak walczy. No i właśnie, dlaczego oni się tak uaktywnili? Bo ten film pokazuje mężczyznę, który walczy o swoje małżeństwo. I oni mogli... Tak przynajmniej ja mam taki wniosek, wyciągam z tego. Oni mogli sami też pokazać, że ja też walczę o swoje małżeństwo. Być może tego nie widać, ale ja też walczę, mi też zależy na naszym małżeństwie. I jakby rozmawiając o bohaterze tego filmu, poczuli się odważni, że zobaczyli, że też mogą w ogóle coś w domu zrobić. Normalnie nie można było kobietom dojść do głosu. A tam... Mężczyźni są gdzieś wycofani bardzo mocno, między innymi właśnie przez te historyczne sprawy, w których nie było komu chłopców, nie było ojców, żeby nauczyć chłopców być mężczyznami. I też to fajne, jak to się dzieje. No na przykład w kościele, też w jednej ze wsi przyjechałem na mszę świętą, wita mnie ministrant, tam nie wiem, 13-14 lat. Ja mówię, tu masz lekcjonarz, przeczytasz czytanie i modlitwę powszechną. On mówi, nie, ojcze, nie będę czytał. Nie, nie, no jak to chłopiec w wieku 13-14 lat. No to wchodzimy do pokoju, w którym ma być msza święta, same kobiety. Ja mówię, to słuchajcie, kto przeczyta czytanie, bo tam Denis nie chce czytać czytania, to kto przeczyta czytanie? I zobaczyłem, no właśnie, w jaki sposób sobie kobiety z mężczyznami tam radzą. I w jaki sposób to tłamsi trochę mężczyzn. To jest też kraj, w którym jest bardzo dużo gęsi. I ja nagle miałem wrażenie, że te gęsi wpadły do tego pokoju. To dlaczego ty nie będziesz? On po prostu zrobił się malutki, wziął lekcjonarz i przeczytał czytanie. Posłuszny. No ale to też trochę zabija jego męskość. Potrzebne jest też takie grono, w którym poczujemy się sobą u siebie w kościele, my mężczyźni. Żebyś ty, bracie, poczuł się też odpowiedzialny za tą wspólnotę. Że nie tylko odwiedzasz tę wspólnotę, albo robisz to dla kobiety, dla kobiet. Też w Kudryńcach wyremontowali sklep na kaplicę, po czym z dumą przyszli do księdza i powiedzieli: ojcze, zobaczcie, jak ładną kaplicę zrobiliśmy dla babci. No dla jakich babci? Przecież to dla was. Nie, w ich świadomości to jest dla babci. Dobrze, będziemy kończyć. Słowo Boże, pierwsze czytanie dzisiaj mówi, że ten, kto zwraca się do Boga, zwraca się do kogoś mocnego, silnego. On dodaje moc zmęczonemu, pomnaża siły omdlałego, bo on się nie męczy ani nie nuży. Jego mądrość jest niezgłębiona. Chłopcy się męczą i nużą. Chwieją się słabnąc młodzieńcy. Lecz ci, co zaufali Panu, odzyskują siły. otrzymują skrzydła jak orły, biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą. Bracie, siostro, masz skrzydła jak orzeł. Bóg daje ci siłę do tego, żebyś żył także swoim chrześcijaństwem, ale też i na tym poziomie, już na sam koniec, jako nawet życzenia to potraktujcie, ale też jako uwagę tego, który od 2 lat patrzy na Polskę z perspektywy. Też proszę, żebyście, bracia i siostry, zobaczyli dobro, jakie udało nam się wypracować przez tych ostatnich 20 lat. Pomimo całego trudu i skomplikowania, jakie tutaj w tym naszym kraju jest, naprawdę powiem wam, kiedy przekraczam granicę w Chrebennem i wjeżdżam do pierwszego miasteczka, do Tomaszowa Lubelskiego, szczególnie w nocy, kiedy ono jest pięknie oświetlone, czyste, z uporządkowanym, ślicznym ryneczkiem, myślę sobie, jaka Polska jest piękna. Jak myśmy wiele wypracowali. W Legionowie pracowałem ponad 10 lat temu. To jest zupełnie inne miasto teraz. Bardzo ładne miasto. Nowoczesne miasto. Oczywiście, jak się zjedzie z wiaduktu w kierunku Wieliszewa, to już gorzej. Ale jednak. I Wieliszew dogania po prostu też niesamowite. Nowe budynki, których nie widziałem. Naprawdę do czegoś doszliśmy. Przestańmy tak w takich kompleksach żyć. Może myśmy wojny nie zwyciężyli jak Rosjanie, ale naprawdę ciężką pracą doszliśmy do czegoś. Nie musimy się wynosić nad kimś, ale bądźmy świadomi, że osiągamy coś, mamy jakąś siłę. Pan Bóg, i właśnie nie zapominajmy o tym, że Pan Bóg daje nam tę siłę. Nie zapominajmy też o tym, że jesteśmy spadkobiercami Jana Pawła II. Nie wynośmy się nad innymi, nie musimy być Mesjaszem narodów, ale bądźmy świadomi tego, że Pan Bóg daje nam skrzydła orła i bądźmy z tego dumni. Amen.